My jesteśmy w Budapeszcie, ale wczoraj w Uzbekistanie bardzo ważne spotkanie na jedwabnym szlaku. Przy telefonie dr Jacek Bartościak, Strategy and Future. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Xi i prezydent Putin spotkali się, jak powiedział minister spraw zagranicznych Rosji. Fantastyczne spotkanie. Co o tym spotkaniu wiemy, co możemy powiedzieć, jaka będzie dalsza konsekwencja spotkania na szczycie?
Najciekawsze oczywiście zapewne były rozmowy zakulisowe, które zapewne miałyby dotyczyć tego, jak Chiny wesprą Rosję w rosyjskim starciu z Ukrainą i z Zachodem. I czy Chińczycy, jak bardzo Chińczycy Rosji mają zamiar pomóc. I też jak, no, czego oczekują Rosjanie od Chin. Był cały teatr z tym związany. W ogóle była ciekawa wypowiedź Putina, który mówił, że rozumie troskę i uwagi, jakoś tak to miał, uwagi Chin co do konfliktu na Ukrainie, tak jakby sygnalizował, że rozumie, dlaczego Chiny są wściekłe na to, że ta wojna się przeciąga, nie idzie po myśli Rosji. Dlatego, że no, to ta sytuacja bardzo niekorzystnie ustawia Chiny pod dwoma względami. Po pierwsze, takim to względem, że no, Chinom psuje nowy jedwabny szlak właśnie, tak? Płynąc tą jego część, która miała iść spokojnym szlakiem lądowym, a tymczasem trwa wielka wojna między Zachodem a Rosją na Ukrainie, blokująca rozwój nowego jedwabnego szlaku, tak? To jest jedna rzecz. A druga to jest taka, że no, potencjalnie wymusza to jakieś zachowanie Chin w postaci chińskiego Lentis na przykład na Rosję, gdyby to miało trwać. Dlatego, że Amerykanie grożą Chińczykom, że jeżeli zaczną pomagać materiałowo, nie tylko materiałami wojennymi, ale w ogóle przemysłowymi, tak? No, bo wiemy, że Rosja sobie da sankcjami i nie ma komponentów do produkcji przemysłowej. Te komponenty mogą dostarczyć je Chińczycy. I to Chińczycy mogą zrobić handlis, tak jak Amerykanie zrobili handlis w II wojnie światowej i Rosji Sowieckiej i państwom Zachodu w wojnie z Niemcami. Tak samo Chiny mogłyby teraz zrobić na rzecz Rosji. Ale Chiny nie chcą być wpędzane bezpośrednio w taką pomoc ze względu na groźby Stanów Zjednoczonych, skierowane już podczas spotkania zaraz na początku wojny między Bidenem a Xi Jinpingiem. Chiny dalej by chciały, żeby współpraca międzynarodowa, w szczególności między Europą a Chinami trwała, też między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, żeby jak najpóźniej pojawiła się to konfrontacja geopolityczna, w którą postępowanie rosyjskie, w szczególności nieudolność rosyjska na Ukrainie, może wepchnąć Chiny, czego one nie chcą. No a Rosjanie oczywiście chcieliby wepchnąć właśnie Chin w tą współpracę, więc tą współpracę zatem w konfrontację z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest bardzo ciekawe napięcie na Rosji i Chin. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądały zakulisowe rozmowy pod tym względem. Czy się dogadali, czy się nie dogadali. I to jest zresztą najważniejsza sprawa, która może rozstrzygnąć też nadchodzące miesiące, zarówno wojny na Ukrainie, jak i w ogóle stosunku na przykład Stanów Zjednoczonych i Kongresu do Chin. Dlatego, że w ostatnich dniach widzimy, że Amerykanie zaostrzają reżim sankcyjny, reżim blokowania strategicznych przepływów technologicznych, zwłaszcza półprzewodników do Chin, po to, żeby Chińczycy właśnie nie mogli rozwijać najbardziej nowoczesnej gałęzi swojej gospodarki. Więc mieszcząc się w tej przestrzeni, Xi Jinping spotykał się z Putinem. Tak to wygląda.
A jednocześnie na tym jedwabnym szlaku dzieją się rozmaite rzeczy, bo i Tadżykistan i Turkmenistan, Azerbejdżan i Armenia. Także to nie jest miejsce spokojne na ziemi.
Tak, no niestety nie jest to spokojne miejsce na ziemi. Masy lądowe Eurazji, gdzie zamieszkują rozliczne narody, plemiona, nie jest miejscem spokojnym i stabilnym. No i ta destabilizacja postępuje, bo chwieje się system światowy, tak? Od Ukrainy przez Azję Środkową, nawet Armenię i Azerbejdżan, tak? Więc, no już nie mówiąc oczywiście o Bliskim Wschodzie. Więc nie ma spokoju, nie ma ustron reguł i nie służy to budowie chińskiego nowego jedwabnego szlaku, który przecież musi iść masami lądowymi tam, gdzie mieszkają ludzie, tak? I każdy konflikt nie służy budowie infrastruktury, nie służy wymianie handlowej, nie służy Chinom.
O tym wielokrotnie pisałeś w swoich książkach. Mocarstwo, supermocarstwo morskie kontra mocarstwo lądowe.
Tak, dokładnie tak. No i na to wielokrotnie zwracali uwagę Amerykanie, którzy mówili, że się nie da utrzymać w tej przestrzeni mackinderowskiej, bo jest zawsze potencjał wojny, konfliktu, destabilizacji i stąd ocean światowy zawsze będzie wygrywał. Tak uważają Amerykanie, ze względu na jego naturę. Większą łatwość kontrolowania, no bo na oceanie nie mieszkają ludzie, a jednak w masach lądowych Eurazji istnieje potencjał destabilizacji. Bardzo ciężko połączyć serce lądu, czyli centrum Eurazji, Europę i Chiny z systemem komunikacji. No i wygląda na to, że to ich tezy potwierdzają się. Potwierdzają się, dlatego jestem bardzo ciekawy, jak wyglądało właśnie spotkanie Kina i Chin. I o czym oni mówili. Tak, stawiałem, że mogło być też trochę maskirowki, że nawet jak dogadano jakąś pomoc, to te Putina twierdzenia o potrzebie zrozumienia krytycznych uwag Chin wobec kwestii ukraińskiej jest takim teatrem dla Amerykanów, żeby rzeczywiście tych sankcji na Chin nie nakładali, podczas gdy Chiny będą może jakoś potajemnie dostarczać te materiały przemysłowe do Rosji. No jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to tam się realnie ułożyło pomiędzy nimi. Wydaje mi się, że bez mocnego wsparcia Chin, Rosja będzie w bardzo trudnej sytuacji w tej konfrontacji geopolitycznej.
A jak interpretuje pan doktor ostatnie wojenne zdarzenia na Ukrainie?
Za wcześnie jest oczywiście, żeby coś mówić przesądzającego, natomiast wygląda na to, że Rosjanie utracili inicjatywę strategiczną w wojnie poprzez to, że mają za małe wojska lądowe i na dodatek jeszcze Ukraińcy wykorzystali ten bar. Przerwali front, dokonali penetracji i zniszczyli sporą część wojsk Federacji Rosyjskiej. A Rosjanie dalej nie chcą prowadzić mobilizacji, bo to by mogłoby wprowadzić chaos wewnętrzny. Poza tym pokazać, że nie była to operacja specjalna, tylko wojna i Rosja sobie w niej nie radzi. Musieliby wejść na wyższy stopień drabiny eskalacyjnej, uznając, że na niższym przegrali de facto. No i niewiadome byłyby konsekwencje społeczne i polityczne w samej Rosji. Już nie mówiąc o tym, że potracili bardzo dużo sprzętu wojskowego i poza samą koniecznością szkolenia ludzi mobilizowanych, to też nie jest prostą i szybką sprawą, zresztą musieli mieć sprzęt ci ludzie. No i wygląda na to, że Rosja zużyła swoje wojska po reformach Serdjukowa i Szojgu. Te wojska nie były zbyt liczne, nie były gotowe w ogóle na wojnę dłuższą niż 2 tygodnie. Nie były gotowe na wojnę, gdy trzeba dokonywać projekcji sił poza terytorium rosyjskim dłużej, gdzie logistyka była nieprzygotowana na to, no, gdzie nie mogli utrzymać wysiłku wojennego i te słabości bardzo widać teraz, tak po prostu podczas wojny. A Ukraińcy mają armię dużą, Ukraińcy mają armię liczną i Ukraińcy mają sprzęt z zachodu i próbują to skapitalizować tak na wojnie. Także no i wygląda tak, jakby Rosjanie utracili inicjatywę strategiczną. Bez wielkiej zmiany w filozofii prowadzenia wojny nie mogą jej nie odzyskać. Natomiast do zakończenia wojny jest jeszcze chyba sporo mógł płynąć, zwłaszcza jeżeli zakończenie wojny miałoby być odzyskanie Krymu i całego Donbasu przez Ukrainę. No i pokonanie wojsk Federacji Rosyjskiej. Natomiast dynamika jest arcyciekawa. No i przyznajmy Krzysztofie, że mamy upodmiotowienie Międzymorza, tak? Zwycięstwo ukraińskie pod Kijowem i na północy to Charkowem teraz upodmiotawia narody między Morzem Czarnym a Bałtykiem. Również w rozgrywce europejskiej, bo z Niemcami i Francją wypycha Rosję z systemu europejskiego i pokazuje, że w tej części świata istnieją narody, które nie muszą być pod kontrolą rosyjską. Więc no, druga armia ukraińska stała się czynnikiem bezpieczeństwa, nowej równowagi, której nie można pominąć. To samo w sobie jest przewrotem kopernikańskim. W głowach na pewno wielu osób, w tym w Europie Zachodniej.
I o tym przewrocie właśnie mówimy w porankach i nie tylko w porankach net, jadąc tym międzymorskim szlakiem. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.